Czyli co, tydzień temu zaczęliśmy list do Rzymian. Przeczytaliśmy dwa rozdziały. Próbowałem wam w skrócie troszeczkę powiedzieć o okolicznościach napisania listu. Ale będziemy do tego wracać jeszcze kilka razy. Zastanawiać się. I też wyjdzie nam to w trakcie analizy całego listu. Czy są pytania? Wojtek mnie tydzień temu pytał o tytuły tych tak zwanych podrozdziałów. Więc tak, pierwszy podrozdział. W pierwszym rozdziale mamy podział na dwie części. Czyli pierwszy jest Ewangelia dla grzeszników. Tam 1,17, a 18,32 gniew Boży ciąży nad grzesznikami. A drugi rozdział był podzielony na dwie części. Pierwsza część od 1 do 16 to sprawiedliwy Boży sąd nad Żydami i poganami. Drugi, posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu rodzi się w sercu. To mamy dwa rozdziały omówione, tak? Mieliście przeczytać, tak? Dalej, trzeci rozdział. Dobrze, to przeczytajmy go sobie jeszcze raz, ten trzeci rozdział. I spróbujemy go sobie omówić, czy on się wpisuje w tematykę, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Trzeci rozdział. Kto przeczyta?
Ja mogę.
Proszę.
Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czy ich niewiara znieważa wiarę Boga?
Zniweczy.
Nie daj Boże. Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówię po ludzku. Nie daj Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy? Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe. Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą, ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami. Jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie i pogan, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo.
Dobrze. No to teraz popatrzmy tutaj, bo to jest ciekawy rozdział. Do tej pory dwa pierwsze rozdziały, które omawialiśmy, o czym one mówiły?
O grzechu.
Ewangelii Bożej o grzechu.
Tak, ale...
O Żydach i poganach.
Chodzi mi o to, co widać w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Co widzicie w nim?
Że gniew Boży przejawia się przeciwko całej bezbożności wszystkich ludzi. I Żydów, i pogan.
W dwóch pierwszych rozdziałach, tak?
W dwóch pierwszych rozdziałach. W pierwszym rozdziale nie mamy jeszcze tego, tak? Ale już w drugim widzimy, że sądowi podlegają Żydzi i poganie.
W pierwszym od 18 do 32 wydaje mi się, że widać to.
Nie jest to wprost jakby nazwane Żydzi i poganie, ale mamy tam wszystkich ludzi.
Czyli pierwszy rozdział mówi, że ludzie są grzesznikami i trzeba ich ratować. Tak? Trzeba ich ratować. Drugi rozdział mówi, że sprawiedliwy Boży sąd ciąży nad grzesznikami zarówno z tych, którzy są Żydami, pomimo, że mają prawo, są uprzywilejowani w jakiś sposób, ale jeśli są grzesznikami, to tak samo ciąży nad nimi Boży sąd, jak i nad grzesznikami z nieżydów, z pogan. Tak? I że Bóg rozsądzi jednych i drugich. Tych, którzy byli posłuszni i tych, którzy byli nieposłuszni. I będą to zarówno z Żydów, jak i z pogan. Więc każdy człowiek zostanie osądzony przez Boga. bez względu na to, czy jest Żydem, któremu zostało powierzone prawo, tak, czy poganinem, który ma prawo w sercu, ale on żadnego przymierza z Bogiem nie miał. I że Bóg nie ma względu na osoby w tym wypadku. Natomiast popatrzcie, trzeci rozdział. Tu się przywija kwestia, kto jest, czy wy widzicie, że, czy, jak wam to powiedzieć, no, zasugeruję wam pewną rzecz, a wy powiedzcie mi, czy wy to widzicie w tekście. Że do tej pory te dwa rozdziały pierwsze i ten trzeci, który teraz czytamy, popatrzcie, jak się zaczyna trzeci rozdział.
Pytanie, na czym więc polega...
Jakie pytanie stawia Paweł?
Pyta, na czym polega wyższość Żyda.
Dlaczego on zadaje to pytanie? Zobaczcie. Zaznaczam, że to jest obserwacja ogólna, ale my musimy zobaczyć oś listu. Co wcześniej było? Zobaczcie w drugim rozdziale. Jaki jest przedstawiony obraz Żydów?
Że się chlubili pochodzeniem swoim.
Tak.
Bo mają prawo. Mają prawo.
Tak.
I że to obrzezanie i prawo jest pożyteczne, jeśli przestrzegają.
Tak. Czyli Żydzi jako ci, którzy mają przymierze, umowę z Bogiem, i poganie, którzy takiej umowy nie mają. I teraz wydawać by się mogło, Paweł mówi, że sam fakt posiadania tej umowy nobilituje Żydów. Tak? Tak by mogli oni uważać. Natomiast Paweł mówi, że to nie tak jest. Że właśnie to was powinno mobilizować do tego, żeby będąc posłuszni prawu, faktycznie pokazać poganom, jak wygląda posłuszeństwo. A jeśli wy tego nie pokazujecie, to jesteście w gorszej sytuacji niż oni, ponieważ macie prawo, którego nie przestrzegacie. I taki obraz mógłby rodzić zdanie, no to w takim razie jaki sens być Żydem? Po co w ogóle te przymierze było? To nie lepiej być poganinem? Jaki to ma sens? Kto w końcu jest lepszy, kto nie lepszy? O co chodzi? I takie pytanie może się zrodzić po przeczytaniu pierwszych dwóch rozdziałów. Dlatego zauważcie, Paweł, wiedząc o tym, stawia takie pytanie. Tutaj, zobaczcie. No to w takim razie, na czym polega lepszość Żydów? Czy ona w ogóle jest? No jak on zadaje pytanie, zobaczcie.
Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania?
Przekornie.
I co mówi? Pytanie. Jest czy nie ma?
Wielki pod każdym względem.
Jest. Jest pożytek z tego. Dlaczego?
Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone Słowo Boga.
Słowo Boga im zostało powierzone.
Nawet jeśli niektórzy nie uwierzyli, tak?
Nawet jeśli niektórzy uwierzyli. Czyli jest różnica między Żydem a poganinem. Natomiast problem lub nie problem polega na tym, że w zderzeniu z grzechem jedni i drudzy, byśmy powiedzieli, jadą na jednym wózku. Nobilituje cię to, że jesteś Żydem. Ale nie zwalnia cię to z tego, że ty grzeszysz i tobie nic nie będzie. A poganin, to on jest potępiony. Właśnie nie. Jest pożytek z tego, ale nie taki, że on cię zwalnia z posłuszeństwa. Albo sam fakt bycia sprawia, że to już wystarczy. Paweł mówi, tak nie jest. I zauważcie, że tu się dzieje taka sytuacja, w której Paweł prowadzi tak wywód, żeby pokazać, że jeśli jesteś Żydem i szczycisz się tym, to nie myśl, że jesteś lepszy, ale jeśli widzisz, że grzeszysz wobec prawa, to nie myśl, że jesteś lepszy od nieżyda. Tak? Więc jesteś, to jest wielki przywilej, ale to cię nie zwalnia z odpowiedzialności posłuszeństwa. Tym bardziej powinieneś być posłuszny. Więc jak gdyby pokazuje wyższość Żydów, natomiast też pokazuje ich sytuację w zderzeniu z grzechem w porównaniu z poganami. Widzicie to? Stąd te pytanie tutaj jest. I dalej co mówi? Popatrzcie. Czyli co? Widzimy tutaj na początku. Pierwsze 8 wersetów, zobaczcie. Żydzi otrzymali od Boga polecenia i obrzezanie jako znak. Otrzymali?
Tak.
Grecy tego nie otrzymali. Niestety co? To nie jest tak, że skoro to otrzymali, to nie grzeszą. Ale okazali się nieposłuszni temu. I teraz co dalej? Co mówi Paweł dalej?
Że ich niewiara nie zniweczy wiary Boga.
Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom pomimo niewierności Żydów, tak? Bóg jest wierny. I popatrzcie dalej, do czego Pawłowi jest potrzebny ten fakt? Żydzi okazali się niewierni, a Bóg jest wierny. Tak? Zobaczcie, do czego Pawłowi posłużyła ten obraz. Przeczytajcie od 6 do 8.
Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czy niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówię po ludzku. Nie daj Boże. Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemu jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy, będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe.
Jaki jest Bóg? A jak widać jego sprawiedliwość? Człowiek dotrzymuje słowa według Pawła?
Nie.
A Bóg?
Tak.
W tym widać Bożą sprawiedliwość. I teraz, jaki jest człowiek w zderzeniu z Bożą sprawiedliwością?
Niesprawiedliwy.
Więc Paweł mówi tak, Bóg jest wierny, nawet jeśli Żydzi okazali niewierność. Ale to pokazuje, że są grzesznikami. A Bóg jest sprawiedliwy. Czyli mamy fragment w rozdziale 3, który co pokazuje?
Że owszem, bycie Żydem.
No, mów.
To jest pożytek dla Żyda, ale Żydzi też są grzesznikami i też nie zwalnia ich to z obowiązku dochowywania wierności Bogu. Oni też potrzebują zbawienia.
Tak.
A pokazana jest właśnie wierność Boga, tak?
Tak.
Upowiedziona jest taka poprzez to właśnie, co powiedziałaś.
Jest pokazany grzech. Mhm. Dalej jest pokazany grzech. Tylko jak? Izrael wybrany, lecz niewierny. Sprawiedliwy Bóg sędzią. Czyli Paweł pokazuje na przykładzie sytuacji między Bogiem a Żydami, Izraelem, to, że Bóg jest święty, a w zderzeniu ze świętym Bogiem
człowiek jest grzeszny.
I wciąż jest Żyd na pierwszym miejscu. Tak? Więc tak, Żydzi otrzymali od Boga polecenia i obrzezanie, tak?
Tak.
Zaczynamy pisać. Które wersety o tym mówią?
Pierwszy,
jeden, dwa.
Pierwszy i drugi. Gdzie jest napisane o tym, że Bóg jest wierny, choć ci, z którymi zawarł umowę, są niewierni?
Trzeci.
I drugi też. Już się zaczyna. Częściowe, tak? Czyli mamy drugi punkt. Bóg jest wierny, mimo wierny swoim obietnicom, pomimo niewierności niektórych Żydów. Bóg mówi prawdę i jest sprawiedliwy?
Tak, tak, tak.
Gdzie to jest napisane w tym fragmencie?
To już tam dłużej jest.
No właśnie. Gdzie jest napisane, że Bóg mówi prawdę i jest sprawiedliwy?
Czwarty werset, piąty.
Tak,
werset.
Dokładnie. Ja śmiem twierdzić, że szósty, siódmy i ósmy też.
Tak.
Czyli Bóg mówi prawdę i jest sprawiedliwy. A w związku z tym, w zderzeniu z tym świętym Bogiem, jaki człowiek jest? Jaki się okazuje?
Grzeszny.
Kłamca i grzesznik. Czyli Bóg jest sprawiedliwy i święty, a każdy człowiek jest kłamcą i grzesznikiem. I w kontekście tutaj jest mowa o kim?
O Żydach.
O Żydach. Pamiętajmy, że tu jest mowa o Żydach. I teraz popatrzcie, mamy kolejny fragment, który zaczyna się od wersetu 9. I o czym on mówi i gdzie się kończy, waszym zdaniem? Czy jest aż do końca rozdziału fragment? Zaczyna się teraz, 9 werset. Cóż wtedy?
Do 19?
18.
A czemu nie do 20?
W zasadzie.
9:20. Czyli mamy pierwszy fragment, który co mówi? Izrael wybrany, lecz niewierny. Sprawiedliwy Bóg sędzią. A tu mamy drugi fragment. Od 9 do 20. I teraz popatrzcie, co on mówi. Co mówi 9 werset?
Że wszyscy są pod grzechem, Żydzi i Grecy.
Tak. Wcześniej Paweł mówi, w tym swoim wywodzie i wcześniej, my mamy tu rozdział drugi, tak? Paweł mówi, wykazałem, że i Żydzi, i nie Żydzi grzeszą. I są winni. Żydzi mają prawo, tak? I widzą, że są grzeszni. Poganie mają sumienie. Widzą, że są grzeszni. Wykazaliśmy winę jednych i drugich. I teraz zobaczcie, tutaj podsumowuje i co mówi dalej? Wykazaliśmy tą winę, jak jest napisane, czyli podaje jeszcze jeden dowód od 10 wersetu, że są grzesznikami Żydzi, tak? Wykazaliśmy winę. Jak też i Pismo mówi w kolejnym fragmencie i cytuje teraz psalm, tak? Że są grzesznikami. Będziemy to omawiać szczegółowo. Na razie patrzymy bardzo ogólnie. A 19 werset co mówi?
Że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem.
Dokładnie. Aby co?
Wszystkie usta były zamknięte, aby cały świat podlegał karaniu Boga.
Tak. Dobrze, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Żyd też. Bo problem polegał na tym, że była taka myśl wśród Żydów, bardzo popularna, że samo bycie Żydem, czyli z potomstwa Abrahama, Izaaka, Jakuba, już ci gwarantowało bycie z Bogiem. To jest myśl, która i wtedy była i dziś przez niektóre osoby jest pielęgnowana. Wielu tak uważa. Jak Pan Jezus przyszedł i rozmawiał z Nikodemem, to Nikodem tak uważał. I Jezus go wyprowadził z błędu. Bo Nikodem tak uważał. Więc popatrzcie, ten fragment mówi o tym, że Żydzi, zobaczcie, nie przewyższają pogan, bo tak samo jak oni są pod wpływem grzechu. Tak? I mamy jakie wersety tutaj? 9, 10, cały fragment. I 19 i 20 werset co mówi? Zobaczcie, to jest podsumowanie. Z powodu nieposłuszeństwa Bogu podlegają czemu?
Karaniu Bożemu.
Tak samo jak kto?
Cały świat.
Jak poganie.
A prawa mogą im to pokazać.
Bo żaden Żyd nie może przez uczynki prawa same w sobie być usprawiedliwiony. Paweł dalej będzie o tym mówił jeszcze w rozdziale 10, 11. Czyli żaden Żyd nie może przez uczynki prawa być usprawiedliwiony. Będziemy to precyzować. Zdefiniujemy sobie, co to znaczy. Ale później. Ale musimy się zgodzić na razie z tekstem i zobaczyć tą główną myśl na osi, której Paweł ten cały temat rozwija. Musimy zobaczyć, w czym jest problem. I to próbuję wam przez tą ogólną obserwację listu pokazać. Mikołaj pisze, przymierze nie usprawiedliwia, przymierze się dodaje do pobożnego życia. Mikołaj, prawo nie usprawiedliwia. Ono jest związane z przymierzem, natomiast Paweł tutaj mówi o prawie. Nie mieszajmy prawa, bo prawo i przymierze to nie jest to samo. Prawo to są warunki przymierza. Ale Paweł mówi tu o prawie. Gdzie mówi o przymierzu, to mówi o przymierzu, a gdzie mówi o prawie, to mówi o prawie. Więc dlatego proszę, żebyście patrzyli w tekst, ponieważ tu jest bardzo dużo takich miejsc, z którymi może być problem, jeśli nie będziemy precyzyjni w nazewnictwie. Żydzi nie przewyższają pogan w sprawiedliwości, bo tak samo są pod wpływem grzechu jak oni. Zgadza się? Tak mówi ten fragment? Z powodu nieposłuszeństwa prawu Bożemu podlegają sądowi Bożemu na równi z poganami. Mówi ten fragment o tym?
Tak.
Żaden Żyd nie może przez uczynki prawa same w sobie być usprawiedliwiony.
Nie może.
Bo nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić. Prawo pokazuje mu, że co?
Że jest grzesznikiem.
W zderzeniu ze świętym Bożym prawem można zobaczyć Izraelita, bo on podlega prawu. Poganin nie podlega prawu mojżeszowemu. Dla niego to jest sprawa obca. Natomiast on nie wywyższa się, on nie powie, ze mną Bóg zawarł przymierze. Bóg mi dał obietnicę. Bóg mi dał obrzezanie jako znak przymierza, tak? Poganin tego nie powie. A Żyd i owszem. I Paweł mówi, owszem, tak właśnie jest, ja też, ale niestety z tego wynika to, że ty tym bardziej powinieneś być sprawiedliwy, a próbujesz i niestety okazuje się, że nie jesteś lepszy od niego. Ty, który mówisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Żeby mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Żeby nie uprawiać bałwochwalstwa, oddajesz cześć Bożkom. Masz prawo, masz umowę, jesteś wybrany. Nie wypełniasz tego wszystkiego. Czyli mimo, że Bóg cię wybrał, jeżeli chodzi o zetknięcie z grzechem, nie przewyższasz nie Żyda. Czyli popatrzcie, do 20 wersetu mamy fragment, bo od 21 wersetu zaczyna się zmiana w pewnym sensie zmiana tematyki. Paweł przychodzi do kolejnej kwestii. I mamy cały fragment, słuchajcie. Jeżeli weźmiemy sobie ten fragment tego trzeciego rozdziału, ten fragment cały, to jak możemy o nim powiedzieć? Jak byśmy go zatytułowali?
Usprawiedliwi nie darmo z łaski.
Nie, to następny fragment. Ja mówię o tym, co przeanalizowaliśmy w tej chwili w trzecim rozdziale. Jak byśmy najkrócej mogli to określić? Żydzi są pod wpływem grzechu?
Tak.
Poganie są?
Tak. Czyli każdy człowiek jest pod wpływem.
Każdy człowiek jest pod wpływem grzechu. Najpierw Żyd, potem poganie. Każdy.
A Bóg jest sprawiedliwy wobec każdego.
A jak to widać?
I Żyda, i poganie.
W zetknięciu ze sprawiedliwym Bogiem. Będziemy sobie potem mówić, bo Paweł mówi tutaj, co tak powiemy tam w 7, 8, to taki trudny fragment, ale on nie jest trudny, jak się widzi kontekst. On nie jest trudny wcale. Czyli w zetknięciu ze sprawiedliwym Bogiem każdy człowiek jest grzesznikiem. Będzie sądzony przez Boga i nie zwalnia go to z Bożego sądu tylko dlatego, że Bóg przez to sobie chwałę odbiera, że on jest sprawiedliwy, bo jest kontrast. Tak? Absolutnie nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Człowiek nie ma usprawiedliwienia dla grzesznika, nie ma. Ponieważ Bóg jest święty, jest sędzią i każdego osądzi. I cały ten fragment, słuchajcie, to jest jedna całość. Jeśli popatrzycie na od 1.1 do 3.20, to ten fragment, jak byśmy zatytułowali najkrócej? Ogólny, bo mamy podpunkty omówione, ale jakbyście główny cały ten blok nazwali? Jaki tytuł byście mu nadali? Wojtek, ja czytam wszystko. Wojtek tutaj po prostu... On, to, co ja mówię, to i Wojtek pisze. Tutaj mógłbyś prowadzić, braciu. Rewelacja. No. Jak byście zatytułowali ten cały fragment?
Żydzi, tak jak poganie, podlegają grzechowi i wymagają...
A jeszcze bardziej ogólnie ja bym chciał.
Żydzi nie przewyższają Boga.
Jeszcze bardziej ogólnie.
Wszyscy podlegają grzechowi.
Każdy człowiek.
Jak?
Wszyscy podlegają grzechowi.
Każdy człowiek, czy wszyscy ludzie podlegają grzechowi i zasługują na...
Karanie Boże.
Na śmierć, na karanie Boże. Dlatego Paweł jest sługą Ewangelii. Każdy człowiek, wszyscy ludzie są grzesznikami zasługującymi na śmierć. Wszyscy są grzesznikami. Jurek pisze, grzeszny człowiek. Tak. Każdy człowiek jest grzeszny. Ten fragment o tym mówi. I pokazuje to na przykładzie i Żydów, i nie Żydów, tak? Że nikt się nie może chlubić, tak? I nikt nie może wykorzystywać swojej sytuacji, ani Żyd, ani nie Żyd, na swoją korzyść. Nie ma twojej korzyści. Jesteś grzesznikiem, w zestawieniu ze sprawiedliwym Bogiem zasługujesz na sąd i potępienie. Koniec, kropka. Nie masz wyjścia. I teraz, jak zobaczycie sobie właśnie tę kolejną tą część, od 21 wersetu do 31, to co tam mamy?
Skoro człowiek nie ma żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem z powodu grzechu, Bóg przewidział usprawiedliwienie w samym sobie.
Bóg zapowiedział usprawiedliwienie niezależne od czego?
Od prawa.
Od uczynków prawa.
Tak.
A To usprawiedliwienie jest przez Jezusa Chrystusa.
Bóg zapowiedział usprawiedliwienie niezależne od uczynków prawa. Unieważnił je?
Nie.
Nie. Nie. Prawa nie unieważnił. Będziemy sobie potem o tym mówić. To jest niesamowite, że Bóg zapowiedział usprawiedliwienie niezależne od uczynków prawa, nie unieważniając samego prawa.
Nie było takiej konieczności.
I o jakie wersety o tym mówią? Zobaczcie.
21.
Tak.
22.
23.
23.
25. I?
24.
I 31. Zapowiedział usprawiedliwienie. I kto się stał tym usprawiedliwieniem?
Bóg.
Jezus Chrystus, który stał się czym?
Sprawiedliwością.
Ofiarą przebłagalną za grzechy. Przebłaganiem za grzechy. Jezus Chrystus, który stał się przebłaganiem za grzechy ludzi. To jest to, co Bóg zapowiedział.
Krew musiała zostać przelana.
I mamy wersety 22, 24, zobaczcie.
25.
26. I teraz, co jeszcze ten fragment mówi? Kogo usprawiedliwia ta ofiara? I na jakiej zasadzie?
Wszystkich, którzy uwierzą.
Czyli na podstawie wiary jest skuteczność tej ofiary? Czyli żeby ona stała się skuteczna, musisz uwierzyć. Mhm. I ona usprawiedliwia kogo?
Obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.
Usprawiedliwia grzeszników. Mhm. Grzeszników usprawiedliwia. No bo ktoś, kto potrzebuje usprawiedliwienia? Sprawiedliwy? Jeżeli ktoś się uważa za sprawiedliwego, on nie potrzebuje usprawiedliwienia. Bo z czego? Ale jeśli ktoś się czuje grzesznikiem, widzi swoją sytuację i ma świadomość tego, że nie spełnia Bożych standardów, to on potrzebuje czegoś, co go z tego wyzwoli, jeżeli tego potrzebuje. Bo różnie jest, słuchajcie, z ludźmi. Jeśli widzą, że są tacy, ale radzą sobie z tym, nie potrzebują usprawiedliwienia. Potrafią to sobie wytłumaczyć i z tym żyć. Są ludzie, którzy nie uważają, że są źli, a nawet jeśli tak uważają, to mają usprawiedliwienie na to, kto, a kto nie. Ale są też ludzie, którzy widzą swój stan, chcą z nim coś zrobić, chcą się z tego wyrwać i dla nich jest ratunek. Czyli dla tych, którzy uwierzą w to, Jezus staje się usprawiedliwieniem. Na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i skuteczności tej ofiary Bóg usprawiedliwia grzeszników. Tak byśmy mogli streścić ten fragment. A teraz jeszcze jedną rzecz porusza tam, zobaczcie, w wersecie 23, 28, 29 i 30.
Że Bóg zbawił wszystkich ludzi. Że...
Tak, a w kwestii usprawiedliwienia, co ten fragment mówi?
Człowiek nie ma żadnej chluby w tym.
Kto jest równy?
Żydzi i poganie.
Grzesznicy.
Żydzi i poganie są tak samo potrzebujący tego. Czyli nie ma grupy uprzywilejowanej. Tak? Bo można było powiedzieć tak. Żydzi są uprzywilejowani, tak? Bo oni mają prawo, oni mają przymierze z Bogiem, więc oni z marszu to dostają. Paweł mówi, nie, muszą uwierzyć. Z wiary i przez wiarę. Jednych z wiary, a drugich przez wiarę. To nie to samo. Czyli zarówno Żydzi, jak i poganie potrzebują tego samego usprawiedliwienia, które jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. i nikt z nich nie jest uprzywilejowany w tej sytuacji. Te same zasady muszą być spełnione u jednych i u drugich, czyli wobec usprawiedliwienia w zestawieniu z grzechem niczym się nie różni. Czyli ten fragment mówi o czym? Że co Bóg zapowiedział?
Usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Dla wszystkich.
Bóg zapowiedział usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich.
Dla wszystkich. Dokładnie. Dla wszystkich.
Ta łaska jest za darmo, nikt tu niczego nie wypracuje.
No, przez wiarę. Chodzi o to, że jeżeli Paweł pokazuje tutaj jedno. Jakikolwiek konflikt, który jest wynikiem, że my jesteśmy lepsi, a wy gorsi, nie ma racji bytu. Nie ma się o co kłócić. Nie ma co udowadniać. Nikt nie jest lepszy ani gorszy.
Wszyscy są grzesznikami.
Wszyscy są grzesznikami. W sensie trzymajcie się razem, a nie się kłóćcie. Czytamy dalej. 4 rozdział.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków.
Jeszcze raz.
Źle? Coś?
Nie, jeszcze poczekaj chwileczkę, przerwę ci. Który werset czytasz?
Szósty.
Dobrze, jeszcze raz go przeczytaj.
Dobrze. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość.
I tu jest błąd.
Bez uczynków.
Ponieważ tu powinno być tak jak wcześniej. Policzy. To jest to samo słowo wszędzie. Tłumaczenie jest inne słowo, natomiast greckie słowo jest to samo wszędzie. Policzy.
Zamiast przypisze.
Nie przypisze, a policzy.
Jak wszędzie? Wszędzie, czyli w którym miejscu było?
Tak jak wcześniej Rafał czytał. Poprawcie to, bo jak będziemy czytać dalej, to warto, żebyście to wiedzieli. Te tłumaczenie tak ma. Ale tekst grecki...
To jest to samo, co w trzecim,
tak,
poczytane.
Tak,
policzone.
Tak.
Policzy, poczyta, tak?
Tak. To jest to samo słowo greckie. Wszędzie użyte.
U nas poczytana to... Poczytana u nas w naszym tłumaczeniu, bo u ciebie policzona, tak?
Czytaj, Rafał, jeszcze raz od początku.
Początku, od pierwszego wersetu.
Tak.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Tutaj, tak?
Tak.
A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje
poczytana za sprawiedliwość.
Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg
poczyta sprawiedliwość
bez uczynków,
tak.
Mówiąc.
A w czwartym wersecie jest jak...
Poczyta sprawiedliwość.
Nie, w czwartym. Uznana za łaskę. O to ci chodzi?
To już jest
poczytana za łaskę. Poczytana za łaskę. Tak, cały czas jest poczytana.
Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów.
Przed Bogiem.
I teraz kontynuacja. Tak? Przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, a nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Wszędzie jest poczytana.
A w czym jest gorsze to tłumaczenie przypisze?
To inaczej można to rozumieć.
Tak. Ja będę to tłumaczył. Natomiast nie chciałbym teraz robić dużej wycieczki, bo to wynika z nauki reformowanej, to tak zwanego kalwinizmu. Przypisana sprawiedliwość, a poczytana sprawiedliwość to jest w tym konkretnym wypadku, według tego jak gdyby intencji tłumacza, kolosalna zmiana, kolosalna różnica, która wynika zupełnie z innego... Ona nie wynika tutaj z tego tekstu, dlatego jedno słowo zostało w polskim tłumaczeniu, a nie tylko w polskim, użyte w różnym znaczeniu. Ale ja to będę później mówił, na razie nie chciałbym mieszać tutaj. Wojtek mówi, w Toruński pisze zaliczy dobrze, ale nie przypisze. Bo przypisać można czyjąś sprawiedliwość, a zaliczyć komuś można jego sprawiedliwość na podstawie wiary. Rozumiecie? Bo przypisanie sprawiedliwości to jest przypisanie czyjejś. W tym konkretnym wypadku to jest przypisanie sprawiedliwości Chrystusa. Tego w tekście nie ma. I to jest poważna różnica doktrynalna tego, jak my to rozumiemy i nauczamy tutaj. Ja to będę dalej tłumaczył później, natomiast już przy tej konkretnej lekcji sygnalizuję to, ale nie chcę tracić czasu. Pamiętajcie o tym, zróbcie sobie notatkę. Jak ja zapomnę, wy mi przypomnicie. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale będę o tym mówił. Mamy tutaj rozdział 4, słuchajcie, i chciałbym, żebyście zobaczyli, o jakich on kwestiach mówi. Po pierwsze, o kim on mówi?
Abrahamie.
Rozdział jest o Abrahamie?
Tak.
Jest o Abrahamie.
Tak.
Co zrobił Abraham? Na co jest położony nacisk u Abrahama?
Na usprawiedliwienie.
Na jego usprawiedliwienie. Na podstawie czego Bóg go usprawiedliwił?
Wiary.
Na podstawie wiary. Abraham uwierzył Bogu i Bóg usprawiedliwił go na podstawie wiary. Policzył mu to za sprawiedliwość. Policzył. Zaliczył mu to. Uwierzyłeś? W moich oczach jesteś sprawiedliwy. Bo uwierzyłeś.
U nas w naszym tłumaczeniu jest poczytane.
Poczytane, dokładnie. Poczytane, policzone za sprawiedliwość. Mówiliśmy też o tym przy okazji listu do Hebrajczyków. Ja będę dowiązywał do tego później, już w takim dokładniejszym studium. Na razie chciałbym, żebyśmy zobaczyli myśl przewodnią. I im bardziej będziemy wnikać w tekst, tym trudniej będzie ją wam zobaczyć, bo będziemy się rozdrabniać. Nie jest to dobre, żeby zobaczyć główną myśl. Także bądźcie cierpliwi.
Czyli poczytał, policzył.
Poczytał, policzył. Ale wszędzie jest to samo słowo. Nie ma przypisania. Tak jak tam Rafał przeczytał, przypisane nie ma tego.
No to po prostu tłumaczył współcześnionej, jakby niepotrzebnie wyszli
to jest to
poza
same.
Biblię Gdańską, oryginalny tekst, bo już to wielokrotnie mówiłem, są takie miejsca tutaj, gdzie uwspółcześnienie tego nie polega na tym, że się zmienia znaczenie słowa, tylko się usuwa jakby stare słowo i wstawia się słowo adekwatne współcześnie, tak?
Znaczy, Hania mówi, że w niemieckiej Biblii też jest policzyć. Bardzo fajnie.
W innych różnie jest, tak? No, różnie jest, ale oni tak. Powinni zostawić. No, skoro w innych miejscach zostawili poczytane, tak. To też powinni zostawić poczytane, a no, nie zmienić akurat w tym jednym miejscu.
Ktoś mógłby powiedzieć, że my bardzo drobnie tutaj jakoś tak łapiemy się szczegółów. No, ktoś może się nie łapać. My się łapiemy, widzimy w tym sens, chcemy dokładnie zrozumieć Boga, poznać Go, zrozumieć Jego Słowo i też, no, wiecie, no, każdy ma wybór, prawda? Natomiast, no, staramy się, żeby to było rzetelnie, jak najdokładniej, żeby też nie umknęły nam żadne rzeczy.
Trudno
także
zgadnąć, co się tłumacz osiągnąć, prawda?
Słucham?
Trudno zgadywać, co się tłumacz osiągnąć.
Tak, ale też, no,
chodzi o sens.
Chodzi o sens, także
tekstu. To tak jak z testamentem i przymierzem.
Dokładnie.
Wszędzie albo przymierze, a
tak, i testament niektóre może się zupełnie inaczej kojarzyć, tak, niż autorowi się kojarzy. Tak, te słowo, tak? My mamy inaczej je troszeczkę skojarzone. Okej, okay. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli tą myśl, że Abraham uwierzył Bogu i Bóg usprawiedliwił go na podstawie wiary. Policzył mu to za sprawiedliwość, tak? Wiarę Abrahama Bóg policzył mu za sprawiedliwość. I popatrzcie, mamy praktycznie cały fragment, prawie wszystkie wersety o tym mówią, tak?
Tak.
Ale na jakiej podstawie, w co uwierzył Abraham?
W obietnicę Boga.
Dokładnie. Mamy drugi taki podpunkt rozdziału. Bóg dał Abrahamowi obietnicę i on w tą konkretną obietnicę uwierzył. Czyli miał w co uwierzyć. Abraham miał w co uwierzyć.
W słowa Boga.
W słowa Boga. Bóg mu coś powiedział, a on w te słowa uwierzył. I to się Bogu podobało.
A dopiero później były uczynki.
Abraham. Nie mieszaj. Nie mieszaj. Nie mieszaj. Na razie tutaj mamy zupełnie inny temat. Bóg dał Abrahamowi obietnicę, w którą on uwierzył. I mamy 13, 16, 17, 18 werset. I teraz Bóg robi cały wywód tam, tak, że Abraham uwierzył przed obrzezaniem, a nie po, żeby być ojcem wiary dla obrzezanych i nieobrzezanych. Cały wywód jest, ale o czym on mówi?
Pokazuje.
Bóg usprawiedliwia na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa każdego Żyda i poganina. I to, w jaki sposób dał obietnicę Abrahamowi Abraham i to, jak u niego, jak kolejność była, kiedy wiara, kiedy obrzezanie, pokazuje, że to nie jest przypadkowe, że na tym przykładzie, na tej historii Bóg pokazuje, że usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie jest zarówno dla Żydów, którzy są obrzezani, jak i dla pogan, którzy obrzezani nie są, ale jedni i drudzy wierzą. Czyli wiara jest wyznacznikiem usprawiedliwienia, nie obrzezanie. Ten cały wywód ma pokazać, że wiara Bogu, w słowa Boga, jest podstawą otrzymania usprawiedliwienia. Wiara jest na pierwszym miejscu. Ona decyduje o tym, czy ktoś jest usprawiedliwiony, czy nie. W tym wypadku wiara w Jezusa Chrystusa.
13, 16 werset właśnie tak dobitnie to
tak
pokazuje.
Dokładnie. Ale nie tylko. 9, 11 również o tym mówi.
Cały wywód.
My będziemy go sobie dokładnie rozważać, natomiast chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, do czego Paweł zmierza. Jaka jest jego myśl przewodnia, puenta, podsumowanie. Bo Paweł najpierw mówi, Bóg usprawiedliwia Żydów i Boga na podstawie wiary. A teraz zauważcie, zaczyna to doprecyzowywać, pokazywać przykłady, na jakiej podstawie on tak uważa. Co mu daje prawo, żeby taką wykładnię podać? I używa kolejnych przykładów. Ale jego myślą jest co? Pokazać, że wiara jest fundamentem usprawiedliwienia, wiara w Jezusa Chrystusa i ona jest tak samo decydująca w wypadku Żydów, jak i pogan.
I co ciekawe, pokazuje to na podstawie pism. Tak jak i w innych miejscach jest napisane, że Paweł rozprawiał na podstawie pism, tak? A wtedy były pisma, wiadomo jakie.
Bo kiedy czytamy historię Abrahama i czytamy, że Bóg on uwierzył, potem Bóg mówi, zawrę z tobą przymierze, proszę, obrzeź całą swoją rodzinę. Abraham nie dyskutując z Bogiem, bierze wszystkich, obrzezuje, tak? To jest znak przymierza. I czytamy tą historię, no i taka kolejność, a nie inna, no cóż. Paweł pokazuje, że ona nie jest przypadkowa. Że to ma głębszy sens wszystko. Nagle się dowiadujemy coś, czego w tekście pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, nie ma.
Wytłumaczenia tam nie znajdziemy.
Tu nagle w nauczaniu apostolskim okazuje się, jejku, to jest niesamowite, że już tam Bóg wszystko precyzyjnie po kolei, żeby dziś można było z tego lekcję wyciągnąć.
Zaplanował.
To jest piękne. Pokazuje, jak Biblia jest spójna. Jednych to fascynuje, innych nie. No cóż, no tak już jest. Jeżeli nas to fascynuje, nas to ciekawi, drążymy temat, prawda? Więc mamy sytuację, w której Bóg usprawiedliwia wiary na usprawiedliwienie z wiary jest dostępne dla Żydów i również dla pogan. Czyli ten cały fragment pokazuje, że usprawiedliwienie z wiary jest dostępne dla Żydów i również dla pogan.
Piękny werset na końcu, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Tak. To są bardzo piękne słowa i bardzo ważne. To jest Ewangelia. Jezus umarł i zmartwychwstał według pism. Siostra Ania chciała coś powiedzieć. Aniu, proszę bardzo, dziękuję za uwagę, że ktoś mi zwrócił. Marzenka, słucham.
Ja powiedzieć, że Warszawka też pocytuje.
Słucham? Warszawka? Tak, Aniu, wiem, że Warszawka też poczytuje. Wiem o tym, dziękuję ci za tą uwagę, siostro. Tak, tak, tak.
To dobrze, poczytuję.
Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dziękuję, Ani. Czyli co,
ale
mamy...
W którym wersecie tam w...
O Dawidzie.
W
tym szóstym?
Tak. W Warszawce.
Ja mam inaczej. W programie w Warszawce udziela. Może w tekście jest inaczej.
Może. Ale w Warszawce nie ma przypisywania.
Nie.
Tam nie ma tego. Słuchajcie, zostawmy ten temat, bo on jest ciekawy, ja wiem, ale on nas odciąga od głównej myśli. On nas odciąga od głównej myśli. Wrócimy do tego na pewno. Chyba, że pan wcześniej przyjdzie, to już nie będzie potrzebny. Czyli mamy rozdział czwarty, który się wpisuje w ten ciąg, który się zaczął już w trzecim rozdziale, widzicie? Że usprawiedliwienie z wiary, bo tak, mieliśmy ten blok, który mówił, że zarówno Żydzi, jak i poganie są grzesznikami i nie ma wyjścia jak gdyby z tej matni, ale Bóg zaplanował usprawiedliwienie niezależne od uczynków, z których się nie da otrzymać usprawiedliwienia. Bóg przewidział, zaplanował usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, tak? Ono jest dostępne zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. I przykład Abrahama, tak, ta historia z Abrahamem, kolejność wydarzeń pokazuje, że właśnie tak jest. I teraz mamy rozdział piąty. Czyli mamy tak. Bóg zapowiedział usprawiedliwienie. Ono jest w Jezusie Chrystusie. I teraz jaki jest skutek tego usprawiedliwienia? To czytamy rozdział piąty.
Będąc więc usprawiedliwionymi przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem nie jest...
Gdy jeszcze byliśmy
słabi, przepraszam, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż od nadania prawa,
do nadania prawa.
Ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Tak. I teraz, nie wdając się w szczegóły, chodzi o to, że Paweł dalej ciągnie taki wywód. Zauważcie. I tłumaczy, jak, co daje usprawiedliwienie. I popatrzcie, co na początku mówi. Co daje to, że Jezus Chrystus ofiarował siebie jako ofiarę za grzech?
Usprawiedliwienie.
Z Bogiem.
Pojednuje grzesznika z Bogiem. Ponieważ nagle dowiadujemy się, że co? Że grzech od Boga
oddzielił.
Jest przepaść, wojna. I usprawiedliwienie daje to, że ty masz pokój z Bogiem. Bóg już nie liczy ci tych grzechów. Wiara sprawia, że Bóg cię traktuje jak sprawiedliwego. Ponieważ ofiara Jezusa Chrystusa jest ofiarą za te grzechy. Tak? Czyli ofiara Jezusa Chrystusa jedna grzesznika z Bogiem, czyli następuje pokój z Bogiem.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Co dalej Paweł tłumaczy w tej kwestii?
Otrzymujemy dostęp do łaski.
Tak, dlaczego łaska jest potrzebna? Jak wszedł grzech na świat?
Przez Adama.
A co on zrobił?
Nie posłuchał Boga.
Ktoś go popchnął do tego?
Nie sam taką decyzję.
To była jego decyzja. Jego żona dała mu owoc i on go jadł. Decyzję podjął. I w wyniku decyzji jednego człowieka grzech wszedł na świat. I śmierć się pojawiła, tak? Czyli przez jednego człowieka wszedł na świat grzech i śmierć dla wszystkich jego potomków, tak?
Tak.
Dla wszystkich jego potomków. Bo kolejni też. I kolejni, tak jest do dziś. I żeby przerwać ten łańcuch nieszczęścia, co się stało?
Musiał przyjść.
Bóg przez Jezusa Chrystusa co dał?
Łaskę.
Usprawiedliwienie. Z łaski. I to jest różnica. Dlaczego? Bo grzech wszedł przez uczynek. Ale usprawiedliwienie jest z łaski.
Tak.
Grzech wszedł przez uczynek. A usprawiedliwienie z łaski. Przez Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg przez Jezusa dał usprawiedliwienie z łaski. I do czego prowadzi to usprawiedliwienie z łaski?
Do czego prowadzi usprawiedliwienie?
Tak, jest napisane.
Do ocalenia od gniewu.
Gdzie to? Który werset to mówi?
To jest werset 9.
Od gniewu, dobrze. Co jeszcze?
Lubimy się nadzieją chwały Boga.
Lubimy dokładnie. Się ku żywotowi. Ku żywotowi. Wyzwolenie. ku usprawiedliwieniu żywota. Dla wszystkich ludzi. I co mówi to? 15, 16, 17, 18. Chodzi o to, że to, co my mówimy, jest w tekście, dlatego ja podaję te wersety. A prawo Boże, co ukazało? 13, 20 werset. Wkroczyło, aby każdy zobaczył, że jest
grzesznikiem.
Tak. Prawo wkroczyło, aby każdy zobaczył, że jest grzesznikiem. O czym mówi cały rozdział? Ofiara Jezusa Chrystusa co robi? Wcześniej usprawiedliwienie z wiary. A co robi ofiara?
Zjednuje grzesznika z Bogiem.
Pojednuje grzesznika z Bogiem.
I zbawia go.
Przez wiarę. Tak, od ratuje go od gniewu. Tak. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa pojednuje grzesznika z Bogiem przez wiarę. Przez wiarę ofiarę.
Przywraca tą utraconą społeczność.
Tak, społeczność z Bogiem. Bo człowiek nie ma społeczności z Bogiem. Bo wtedy, kiedy mógłby ją mieć, kiedy nabiera świadomości dobra i zła, to nagle okazuje się, że co? Paweł dalej będzie mówił. Zgrzeszyłem. Kiedy następuje ta świadomość, kiedy można byłoby już mieć, to następuje grzech. U Adama było inaczej. Bo Adam miał świadomość, pełną społeczność z Bogiem i ją pohańbił. My dopiero możemy ją uzyskać przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nad nami ciąży sąd, z którego mamy wyjście. Na Adamie nic nie ciążyło, ale w momencie, kiedy zgrzeszył, Bóg wydał wyrok. Koniec. Nie da się tego już cofnąć. Dlatego jest on tu przykładem. I będziemy to dokładnie omawiać. Natomiast co jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że to jest... Mamy trzeci rozdział od 21 wersetu. Popatrzcie. Bóg zapowiedział usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa dla wszystkich. Bóg usprawiedliwia z wiary i ono jest dostępne zarówno dla Żydów i pogan, czyli usprawiedliwienie jest dostępne. I ofiara Jezusa Chrystusa pojednuje przez wiarę grzesznika z Bogiem. Czyli Bóg zapowiedział usprawiedliwienie i pojednanie z Nim każdemu w Jezusie Chrystusie. I o tym jest ten cały fragment. Od 21 wersetu 3 rozdziału do końca 5 rozdziału. Mamy główny tytuł całego fragmentu. Bóg usprawiedliwia każdego Żyda i poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I wszystko, co za tym idzie.
Możesz powtórzyć?
Bóg usprawiedliwia każdego Żyda, jak i poganina, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Cały blok, mamy drugi blok. Pierwszy blok mamy tak, wszyscy są grzesznikami zasługującymi na potępienie. Drugi blok, Bóg usprawiedliwia każdego na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Te zestawienie, śmierć już nie króluje. Tak, Haniu, śmierć już nie króluje. Ona nie jest już, nie króluje już, tak? Nad tymi, którzy uwierzyli. Już to jest po prostu złamane, to, złamana ta nieograniczona moc, władza śmierci. Także mamy, zobaczcie, 5 rozdziałów. I one są podzielone na dwa bloki tematyczne, ale mające ze sobą ścisły związek. Czyli mamy, byśmy powiedzieli, problem i rozwiązanie problemu.
Grzech i usprawiedliwienie.
Każdy ma do tego dostęp. I mamy 5 rozdziałów, które głównie zajmują się tym tematem i tak są podzielone. Możecie jeszcze sobie w domu to popatrzeć, przeanalizować, zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Nie chciałbym też wam nic wmawiać. Sami musicie jeszcze raz sobie to przeanalizować. Warto, dlatego że to jest trudny list. Ale warto, ponieważ on naprawdę porządkuje kwestie zbawienia, usprawiedliwienia, miejsca na wiarę, miejsca na uczynki, wszystkiego. Sprawę żydowską, wszystko. To jest bardzo ważny list. Jeżeli on dołożycie starań ze swojej strony, to wierzę, że Bóg pobłogosławi i wiele rzeczy się poukłada. Nie mówię, że wszystko, bo ja jeszcze wszystkiego nie mam też poukładanego, chociaż siedzę nad tym bardzo często, bo myślę, że człowiek się rozwija do końca życia. Natomiast na pewno będziecie więcej wiedzieć i bardziej będziecie umocnieni w wiarze. Wierzę, mniej rzeczy będzie was w stanie odwieść od wiary. Także warto. Jeżeli gdzieś zobaczycie, że popełniłem błąd, że coś nie tak powiedziałem, niezgodnie z tekstem też, bo mówię, zasadniczo ogólnie patrzymy, to też możecie zrobić notatki i za tydzień możemy tę sprawę sprostować. Natomiast staram się ze swojej strony, żeby to było jak najbardziej dokładnie i rzetelnie. Czytajcie rozdział za tydzień. Czytajcie rozdział 6, 7 i 8. I spróbujcie zobaczyć, jak on się wpisuje w to, co już mamy i o czym mówi te trzy rozdziały. O czym one mówią? Jak poruszają kwestie usprawiedliwienia, wiary, uczynków, Żydów i pogan, czy poruszają, czy nie. Spróbujcie przeanalizować te trzy rozdziały i zobaczyć, jaki jest ich główny tytuł, o czym one mówią i jak się wpisują w to, co już przeanalizowaliśmy. Okej? Dobrze, to słuchajcie, na dziś skończymy, pomodlimy się.